Wieczorne spotkania. Reportaże, dokumenty, słuchowiska.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w wieczornych spotkaniach. Dziś nie mogę długo mówić, ponieważ chcę oddać głos mojej bohaterce, mojej ulubionej bohaterce. I wiem, że zabrzmi to patetycznie, ale do dziś i pewnie do końca życia dziękować będę najwyższemu losowi i wszelkim duchom opiekuńczym reportażystów, że udało mi się na swojej drodze spotkać i porozmawiać, długo rozmawiać z panią profesor Elżbietą Zawadzką, pseudonim Zo. I teraz jej życie sama o sobie opowiada.
Szłam bez pieniędzy, bez jedzenia. Musiałam dojść przez Pireneje. Tak. Bo ja się nazywam Cichodzienna. Otrzymałam rozkaz udania się jako emisariuszka Komendy Głównej AK do naszego rządu uchodźczego w Londynie. To znaczy do prezydenta na uchodźstwie, nim był wtedy Raczkiewicz, i przede wszystkim do generała Sikorskiego, dowódca naczelnego na uchodźstwie. Mój rozkaz brzmiał tak: poprawić łączność kurierską Warszawa-Londyn. Przecież myśmy musieli przekazywać szkice wywiadowcze, rozmaite zestawienia, to czego nie można było przez radio podawać. Więc była konieczność tak zwana piesza, lądowa, kurierska. I tę organizowała właśnie moja komórka. Ja miałam w głowie wszystkie szlaki. Wtedy jeszcze był Rowecki, jeszcze go Niemcy nie aresztowali. Dał mi rozkaz taki dziwny dla kurierki: wolno ci iść tylko bezpieczną drogą. Drogę do Paryża mieliśmy świetnie zorganizowaną, to nie było żadnych trudności. Ja byłam urzędniczką jakoś tam niemieckiego urzędu, prawda, naftowego, nafta bardzo ważna w czasie wojny, która miała filię w Warszawie i w Paryżu. I tam jechałam jako księgowa czy coś tam takiego. W Paryżu nocowałam w najlepszym hotelu. Był zajęty przez Niemców, a ja byłam zatrudniona w przemyśle wojennym. Prawda? Więc mi się to należało. Więc tam miałam świetne, zawsze się kupowało owoce, których w ogóle w Polsce nie było. Jedzenie świetne w restauracjach. Więc jestem w Paryżu. Tam wysłannik de Gaulle'a, to był pułkownik Médéric, to pseudonim naturalnie jest, tak, zorganizował mi przerzut do podnóża Pirenei, tak, do Toulouse. Jak to było? Ach tak, było załatwione, że mam miejsce w pociągu. Pociągi naturalnie były niemieckie, bo przecież to była okupacja niemiecka we Francji. Ale kierownikiem pociągu był de Gaullista, tak? Ktoś z tej tajnej organizacji. I on kurierów francuskich i też nas, polskich, którzyśmy byli w kontakcie, wsadzał do... Takie za lokomotywą był taki tender z wodą, bo to były jeszcze lokomotywy, gdzie była potrzebna woda, tak? W tendrze z wodą. W tym tendrze leży 8 młodych oficerów francuskich, którzy uciekają z Francji, żeby się dostać do Giroux. To był taka organizacja niepodległościowa, która miała siedzibę w Afryce Północnej. I tych 8 młodych jechało razem ze mną przez te granice, żeby przejść razem przez Pireneje, Madryt i dostać się do Afryki. No więc leży mi tam, tak, i pociąg rusza. Przejeżdżamy bezpiecznie przez te granice, dojeżdżamy do Wiszy, które jest teraz słynne dla kobiet, tak, te wody Wiszy. Tak. Tam dostaliśmy nowe dokumenty i jedziemy już takim miejscowym pociągiem i jesteśmy w pirenejskiej wiosce Tarascon. dają mi kwaterę, żebym odpoczęła, bo zawsze byłam jedyna kobieta, więc tak troszkę chodzili, jeszcze młoda kobieta, prawda, wysportowana, i tam, więc tak chodzili trochę koło mnie i czekamy na dalszy kontakt. Jak to było? Bo 4 razy musiałam zacząć tę wędrówkę. To było tak. Naszym przewodnikiem miało być, jak on się nazywa, Paku. I w tym czasie zaprzyjaźniłam się z takim robotnikiem francuskim, Gilbertem, nawet nie pamiętam, ach tak, Herring się nazywał, tak. Tak, z Pas-de-Calais był z Francji, który był patriota i też chciał się dostać do wojska francuskiego, tego prawdziwego, przeciwko niemieckiego. Więc z tym Gilbertem tak zawsze razem kombinowaliśmy. I teraz tak, Paku mówi, bądźcie tych 8 tam czy 9 Francuzów, młodych i ja, bądźcie o godzinie 8 w takiej tam oberży, w tej wsi. Więc ja się dziwię, jak to tak otwarcie mamy się zebrać, no ale trudno, on musi lepiej wiedzieć. Więc przychodzimy do tej oberży, jest godzina jakaś dosyć późna i w pewnej chwili do tej oberży przychodzi patrol niemiecki. Oni się nazywali Gebirgsjäger, nie wiem czy znacie niemiecki, to są ci strzelcy górscy, tak, szarotkę mieli jakie godło, Gebirgsjägerzy. I widzą młodych ludzi z plecakami, tak? Więc jeden chwyta za telefon i ściąga gestapo, a drugi zaczyna legitymować. Jest ich 8 i ja. Tak? Wpadka w ostatniej chwili. Co zrobić? Ustawiają nas szeregiem i mnie, a ci głupi Francuzi nie umieli się zupełnie konspirować. Są w strefie podgórskiej. Mają w tych papierach napisane, że handlują butami domowymi, tak? Czy coś takiego tam. Tak. A w plecaku mają potrzeby na przejście góry. Tak? Więc ten widzi, że to jest konspiracja. Rewiduje jednego, każe mu otworzyć plecak, drugiego. Ja się posuwam, sztywna cała, wtedy człowiek sztywnieje w takich chwilach strachu. Za tym szeregiem do ostatniego, jestem ostatnia. I znajduję się przy takiej szafie w tym korytarzu. I zachodzę za szafę i spuszczam tę moją torbę, mizet to się nazywa po francusku, zrzucam płaszcz tam za tą szafą i patrzę, tam są drzwi do restauracyjnej sali od korytarza. Dla personelu służbowego były 2 drzwi. Idę do tej sali restauracyjnej. Kelnerce porywam serwetkę, kładę serwetkę za rękę i już bez płaszcza wychodzę stamtąd. I tam na końcu tego korytarza są schody na piętro. Więc ja jako kelnerka tej sali, francuska, na sztywnych kolanach idę na piętro. Jestem uratowana. Słyszę, zajeżdża samochód, ich wszystkich zabierają. Po tym ja ich spotkałam w Londynie, jednego z nich, tylko krzyczał w Londynie przez całą salę, Madame Rivière poznał mnie, bo on się wydostał z obozu, gdzie był i był przez kanał La Manche przerzucany jako kurier do Londynu i tam przypadkiem spotkaliśmy się w Londynie, najmniejsze tym. Więc ja jestem ocalona, siedzę skulona zimno w krzaku, w pewnej chwili ktoś narzuca na mnie kurtkę. To był Gilbert, który był mądry i nie dał się włączyć do tej grupy tego Paku. Więc jestem z Gilbertem razem. I Paku, który dostał pieniądze za przerzut mnie, bo ja tam jeszcze byłam dość bogata w pieniądze, bo mnie Warszawa dała dolary, dała nam te 10-dolarówki złote, takie, tak, miałam wszyte w ubranie w każdym miejscu, gdzie się dało, tak. Więc opłaciłam tego Paku, prawda, który się tłumaczył, że takie głupstwo zrobił i wyruszamy o 11 w nocy, to znaczy ta karawana tych szmuglerów, Gilbert i ja. I idziemy w górę. Jest księżycowa noc, maszerujemy, dochodzimy do takiego strumyka górskiego. Ktoś tam plusnął i zdaje się, rewolwer mu wypadł, czy co, był wystrzał, tak? Wystrzał w górach w nocy, to się rozchodzi. I spostrzegli te patrole tam górskie, prawda? A to był znowu romantyczny zupełnie teren. Rzymianie tam budowali termy i tam były ruiny tych term rzymskich. Pamiętam, ja za taką kolumną, marmurową kolumną w tych termach się skryłam i ci mnie nie złapali. I znowu byłam uratowana, ale już jestem bez pieniędzy. Idziemy nocą, dosyć trudna już droga. Pireneje zaraz od początku są dosyć wysokie i trudne. Maszerujemy pewnie do jakiejś godziny drugiej w nocy, dobrych kilka godzin. No ja jestem jednak kobieta, jestem słabsza od mężczyzn. Ja już nie mogę dalej. No po prostu fizycznie wykończyłam się. Kładę się na ziemię i mówię, odpoczynek, nie idę dalej. A ten przewodnik wiedział, że jest niebezpieczny tam, bo tam wszędzie były te patrole, które się krzyżowały, niemieckie. I pamiętam jak dziś, podchodzi do mnie, zaczyna mnie kopać, że mam wstać, tak, że musimy iść. I oni, ci górale pirenejscy, to są winiarze, więc mieli takie worki skórzane, nie wiem jak to się nazywa, które mają dwa otwory. Jeden otwór jest do wlewania wina, a drugie do wstrzykiwania wina do ust. Prosto, tak? I on mi takie mocne, czerwone wino pakuje do ust, tak? I ja wstaję i idę. Taka zmęczona. Idziemy dalej. Idziemy jeszcze kilka godzin. I w pewnej chwili znajdujemy się za taką skałą wysoką. Troszkę odpoczywamy. I tam pierwszy raz widziałam orły, po Pirenejach latają orły i są te kozice górskie. To są piękne widoki i mimo, że to były takie straszne chwile, człowiek to pamięta. I w pewnej chwili tam, za tą skałą, niedaleko odzywają się głosy patrolu. Więc my całą siłą w dół, tak, lecimy, żeby uciec przed tym patrolem. Pamiętam, w pewnej chwili napotykamy na taki strumień górski, który ma o tej porze mało wody, więc same kamienie. Tam na każdym kroku można było kostki połamać, ale wtedy człowiek nie łamie się. Lecimy w dół. A ten przewodnik miał swoją siedzibę w takim schronisku górskim, więc on nas, lecąc tak w dół, prowadzi do tego schroniska. I wreszcie przechodzimy do wysokich gór, tak? Już niby się udało. Jesteśmy prawie że na granicy francusko-hiszpańskiej. Przewodnik mówi, nie idę dalej. I my jesteśmy sami, zostaje z Gilbertem. Jest prawie że południe, gorąco, w górach, na śniegu, jest strasznie gorąco. I bez pieniędzy, bez wszystkiego, z Gilbercikiem. Tak. No idziemy. Dochodzimy do szczytu, bardzo było ciężko. I ja jestem zmęczona, śmiertelnie zmęczona, legnę. I Gilbert mówi, tu musi być w pobliżu jakaś wioska górska. Pójdę poszukać, ty leż sobie, prawda? I on przychodzi z powrotem i mówi, tak, jest tutaj wioska, ale my wcale nie jesteśmy w Hiszpanii. Nie. Okazuje się, że jesteśmy w Andorze. I on prowadzi do tej wioski. Gilbert był sprytny chłopak, tak go lubiłam. I on no, troszkę się podkochiwał, tak jak to jest, prawda, jak jest kobieta z mężczyzną. Więc ja się tam dobrze wyspałam. Pierwszy raz wtedy jadłam taką potrawę hiszpańską czy andorską. W kotle żelaznym, kociołku żelaznym wrzuca się całe kartofle. Pyszny smak. W obraniu, coś w rodzaju frytek, ale ugotowane w łopójnach jest o wiele smaczniejsze. I tam pomarańcze już były, przemytnicze państwo, wszystko było. I jak to było teraz dalej? Zaraz. Ach tak, ruszamy z tym Gilbertem do granicy andorsko-hiszpańskiej. I zrobiliśmy takie głupstwo. Głośno rozmawialiśmy. Myśmy nie wiedzieli, ale tam była Guardia Nacionale, to znaczy policja hiszpańska, tak? I były patrole. I oni w górach szukali rozmaitych przemytników i właśnie takich uciekinierów z Francji, nie? I tak, i ujrzeli nas. No więc pryskamy, tak? Mężczyźni mają długie nogi, lecą szybko, a ja nie tak szybko. I oni uciekli daleko, a ja jestem tu blisko. Więc ja się skrywam za jakąś skałą. Na tej skale u góry jest jakiś krzak gęsty. I skrywam się w tym krzaku. A pamiętam z lekcji terenoznawstwa w PWK, że najgorsza jest twarz, bo ta błyszczy z daleka, tak? Więc skrywam tę twarz i rozglądam się, tak? I widzę, podchodzą pod moją skałę ci z tej Gwardia Nacjonale, tak? Stoją pod tą wysoką skałą, a ja nad nimi w tych krzakach, tak? Oni widzą tych tam uciekających, strzelają za nimi, nie wiedzą, że ja siedzę tam. Strzelają kilka razy, no nie gonią się, bo tacy znowu gorliwi nie są. I wracają, a ja jestem wolna, bez pieniędzy, bez znajomości porządnego języka, bez mapy, siedzę w krzaku. Tamci uciekli. I koniec wędrówki. No bo jak? Tak? Siedzę w tym krzaku. Siedzę pewnie 2-3 godziny. I zimno było. I zaczynam kichać. Gilbert zawstydził się i wrócił i słyszy moje kichnięcie. To jest moje szczęście, nie? Przecież mógł zupełnie gdzie indziej być. Słyszy moje kichnięcie, bo jestem zaziębiona. Jesteśmy przynajmniej we dwójkę, tak? Ale w górach, nie wiemy gdzie, jednak dochodzimy do jakiejś wioski. Nie wiemy, co to jest, ale już wiemy, że to jednak jest hiszpańska, tak? Więc my z Gilbertem wchodzimy do pierwszej chaty z brzegu, tak? Ciągle nie wiemy, czy tam nie ma tej Gwardii Nacjonale. Włazimy szybko na piętro, to były nędzne takie domy. I tam stary dziadek siedzi, bo wszyscy inni są na robotach polnych i tam w tych migdałach siedzą i uprawiają. On przerażony, my przerażeni. No ale jakoś dogadaliśmy z nim, on nam przynosi kocioł z fasolą jakąś tam i jemy, bo jesteśmy głodni przecież. Głód zawsze jest nas nieszczęściem w takich wyprawach. No dogadaliśmy się z nim i wysyłamy go, mówię, do nauczyciela ma iść, nie? Czy jest nauczyciel? Jest. No, że ma iść zawiadomić nauczyciela. I rzeczywiście, my tam siedzimy na tym pięterku, za chwilę przyjeżdża na osiołku nauczyciel. No ten nauczyciel umie po francusku, tak troszeczkę też nawet po angielsku, więc możemy się porozumiewać. I co robimy? Ten chłopak z tej małej swojej pensyjki wysyła jednego z tych chłopów, górala, do Barcelony. To jest daleko. Daję mu pieniądze, bo ja już nie miałam, do Barcelony i ja mu powierzam hasło moje do konsulatu. Nie? Ja miałam hasło tak. I am a member of the clan Chisholm. Jestem członkiem klanu Chisholm. Jeżeli ten to usłyszy konsul, to on mi ma pomóc. Ja mu kazałam przysłać do nas samochód po mnie. Tak, no, myśmy żądali, mieliśmy prawo. Myśmy tyle zrobili dla wywiadu angielskiego. Więc on tam pojechał. A my czekamy. Ten wraca wściekły. Oni są tacy dumni, ci górale hiszpańscy, bo ten go wykopał. Brytyjczycy są okropni. Wykopał go. Nie uwierzył. Tak? I nic z tego. Wtedy najdłuższa dzienna podróż w moim życiu w ogóle. To była tak, około 60 kilometrów. Górami. Także to było straszne, tak. Idziemy w tym słońcu. Jest późno, robi się ciemno. Mówię, bo ja tam jednak rozkazywałam, nie Gilberta. Musimy zrobić wypoczynek. I śpimy. Rano się budzimy, wczesnym brzaskiem patrzymy, tuż przed nami jest przepaść. Gdyby jeszcze parę kroków dalej, to byśmy byli wpadli. No więc tak znowu żegnając się, że nas Pan Bóg uratował, prawda, idziemy dalej. I zbliżamy się do miasta. To już jest miasto, nawet zdaje się coś w rodzaju wojewódzkiego miasta. I jest kolej do Barcelony, to wiemy od nauczyciela. Wsiadamy do pociągu i jedziemy do Barcelony, bo mamy pieniądze od nauczyciela. Jesteśmy wcześniej rano w Barcelonie, zgłaszamy się do konsula, tak? Czekamy na schodach, aż pan łaskawie zechce przyjść. A tymczasem mój Gilbercik idzie, tam jest także konsulat francuski, tej Francji okupowanej. I żegnamy się, mówię mu, po wojnie, post-restant w Toulouse spotkamy się, bo nic nie będziemy wiedzieli. I czekam na konsula, on przychodzi o 10, więc on naturalnie reaguje na moje hasło, prawda? Zaraz mi daje anioła stróża, jakąś tam Angielkę, która idzie do sklepu, kupuje ubranie, wszystko co trzeba, prawda? Ja mu mówię, samolot. Muszę dostać samolot, żeby dostać się do Anglii. Nie ma samolotu. Musi pani czekać, jeżeli dostanę rozkaz z Londynu, to tak. Ja się śpieszę, samolotu nie dostaję, wobec tego jadę pociągiem do Gibraltaru i stamtąd już będzie coś, nie? I rzeczywiście wybieram się, oni mi załatwili, naturalnie dali nowe papiery i tak dalej, bilety i jadę. Przechodzę przez granicę gibraltarską, ja tam byłam w kwietniu, tak w kwietniu, bo 3 maja się znalazłam w Anglii. Przyjechaliśmy rano, wzięli mnie za prawdopodobnego szpiega. Wszystkich tak traktują, którzy w czasie wojny na wyspy przyjechali. Sprowadzili tymczasem policjantkę z Londynu. Tam mnie nawet nie przesłuchiwali, tylko przewiozła mnie pociągiem do Londynu. I w Londynie wprost do więzienia. No mówię im, że jestem kurierka angielska i tak dalej, no wszyscy muszą iść, to się nazywało Patriotic School, to znaczy szkoła patriotyczna, tak. Tam byłam pewnie 2 dni i tam mnie bodali. Teraz my mamy swoją wysłanniczkę w Londynie, panią Ewenię Maresz, i ona mi wyszukała w tamtejszych materiałach moje przesłuchanie w Patriotic School przez wywiadowcę Intelligence Service w Londynie. Mam tu cały ten wydruk, te pytania dokładne. I oni tam piszą o mnie niby, robi wrażenie inteligentnej, coś tam jeszcze pisali o mnie, tak. Ale dokładnie wypisali, bo im chodziło o to, żebym ja im pokazała, jak można się po okupowanych Niemczech kurierzy. To ich tak interesowało. A ja im to podawałam. Naturalnie nie nasze skrzynki, tylko powiedziałam, jak to może być, jak można wyżebrać karty żywnościowe od oficerów Niemiec. Ja przecież żebrałam często chleb oficerów Niemców, bo nie miałam dostatecznej, na moich podróżach, prawda, nie miałam dostatecznej ilości fałszowanych kart żywnościowych. To wszystko była konspiracja. Ja do Bristolu przyjechałam 1 maja, a 3 maja czy 4 maja meldowałam się u pułkownika Protasewicza. No i wtedy się zaczęły, prawda, zaczęła się praca w tym uzgadnianiu łączności i wędrówki po wszystkich tam. U prezydenta byłam, prawda, u Mikołajczyka, u wszystkich ministrów, bo oni wszyscy chcieli wiedzieć, co się w Polsce dzieje. Więc przede wszystkim wizyty u Mikołajczyka, który wtedy był premierem tamtego rządu uchodźczego, z tą misją pani Witekówny, bo ona uprosiła generała Rówieckiego, dowódcy głównego, żeby on zadziałał i zmienił status kobiet żołnierzy w AK. Bo my w AK Mieliśmy statut według przedwojennej ustawy, że jesteśmy pomocniczą służbą wojskową. Myśmy nie mieli nawet prawa do stopnia szeregowego. Tylko tyle. Oczywiście o żadnych awansach i wyższych jakichś pozycjach nie było mowy. A Rowecki bardzo doceniał kobiece wojsko i żądał od Sikorskiego, żądał, nie prosił. I wysyłał przed tym meldunki, a potem mnie jako emisariuszkę, żeby dowództwo dopilnowało nowe ustawodawstwo, bo prezydent na uchodźcę miał prawo wydania dekretów z mocą ustawy. I z tym ja tam chodziłam po Londynie. Do Mikołajczyka, ten w pierwszej rozmowie mówi, ja jestem przeciwny. A ja mu tłumaczę, panie, my nie chcemy bagnetów i mundurów i armat. My chcemy możność pracy, a musimy rozkazywać mężczyznom. Więc on to zrozumiał i bardzo popierał. Ale co to kosztowało? Bałam się okropnie. Przy każdym przejściu granicy byłam cała w stresie. Musiałam mieć 100 różnych legend, bo to się u nas nazywa legenda, prawda? Dlaczego jadę, z czym jadę, czy będę wracać. To wszystko musiałam mieć w pamięci gotowe, bez sprzeczności. Także stres był przy każdym przejściu granicznym, a miałam tych przejść granicznych w kwietniu chyba 42 liczyłam 100. A potem już nie liczyłam. No i potem znowu była wsypa. Myśmy były tak dobrze zakonspirowane, że z mojej komórki poszło pewnie 100 ludzi. Do gestapo połowa rozstrzelana, tak? A ja byłam zastępczynią kierowniczki komórki. Moi podwładni nie znali mojego nazwiska. Byłam zo i koniec. Tak, więc jestem ocalona. Więc wysłali mnie na... Ale to są takie przygody. Dali mnie na kwarantannę. Wyobraźcie sobie, byłam postulantką zakonnicą w klasztorze w Szymanowie. U niepokalanek. No i tam musiałam siedzieć od tego, rozumie pan, co to jest dla kurierki, dla oficera AK, siedzieć jako zakonnica. Ale zbliża się, tam się czuło w powietrzu, że powstanie się zbliża, tak? A ja siedzę tam. A powstanie się zbliża. Słuchajcie, dla was to jest niemożliwe, ale dla nas to było najwyższe szczęście. Móc być w powstaniu i brać udział. Najwyższe, które dzieli nasze życie na dwie połowy. Tak, więc ja muszę się dostać do Warszawy, a mam rozkaz tam siedzieć, więc złamałam rozkaz i poszłam piechotą do Warszawy i melduję się tak, że już nie wytrzymałam, zróbcie co chcecie ze mną. No i wybaczyli, ale przydzielili mnie do szefostwa Wojskowej Służby Kobiet, do Marii Witekówny. No i siedzę w tej urzędniczej sztabowej robocie, tak? Można sobie wyobrazić, powstanie, tak? I ja siedzę w tej urzędniczej robocie. My z Witekówną, to jest sztabowa robota. To nie są jednostki frontowe. Nawet nas od razu nie zawiadomili, kiedy ta godzina W. Ja się dowiedziałam w aptece. Ktoś widocznie znający mnie szepcze o 5 godzina W. To była chyba jakaś godzina druga, tak? Już wiem. To jest tak szalone napięcie wtedy. No i rzeczywiście jest godzina W. widzimy, skrada się pluton jakiś w kierunku na uniwersytet, ale niestety źle uzbrojony. Trochę pistoletów, nic innego. A tu w Warszawie pełno było gołębiarzy. Gołębiarze to byli Niemcy poukrywani na strychach na domów, celni strzelcy, którzy stamtąd panowali nad ulicami. I do tego plutonu padają strzały. Coraz więcej jest padających. Lecimy na dół, bo widzieliśmy u sióstr były nosze. Tak? Chcemy z Wacką chwycić te nosze i lecić, żeby ratować tych ludzi. A tu już wyskakuje zespół zakonnic, które już były zorganizowane jako zespół sanitarny. Nie pozwala nam wziąć tych noszy, bo one są, mają ten przydział, musiałyśmy ustąpić. I one lecą po tych rannych. Tak, no więc my z powrotem do okna, prawda, żeby patrzeć. No i widzimy, gołębiarz strzela. Jedna po drugiej zakonnicy padają. I tak się zaczyna powstanie. My siedzimy, bo nie mamy przydziału frontowego. Tak. Ja stawałam kilka razy do raportu, że chcę iść na front. A odpada odpowiedź mojego szefa, to znaczy Marii Witekówny, wówczas pułkownika. Nie idziesz na front, bo broni nie ma. Nie dadzą ci broni. Jeżeli będziesz w służbie pomocniczej, już jest pełno tych zgłoszeń, było tak dużo, że nikt cię już do jednostek dostać nie mógł, bo wszystkie kobiety chciały być. Także co ci na froncie, prawda? Wykluczone, musisz zostać tu. To, cośmy mogli zrobić w powstaniu, tak, siedzimy tam w klasztorze. To od czasu do czasu z jakimś poleceniem gdzieś do jakiejś jednostki, coś tam, bo tam są i sprawy aprowizacyjne, łączności i tak dalej. Więc takie tam sprawy załatwiamy. No pamiętam taki jeden może wypad, tak. Mamy iść razem z tąże Warcką Zastocką, który też oficer w tym szefostwie Wojskowej Służby Kobiet, tak to się nazywało. Idziemy do Komendy Głównej AK, która się mieściła w takim wielkim gmachu PKO przy ulicy Jasnej. Idziemy tam. Jesteśmy może w połowie drogi. Pocisk duszy, bomba pada, ale bomba nie wybucha. Tak? Jest tylko pocisk tej wielkości. Potem się dowiadujemy, że to było fabrykowane w Czechach, a Czechy mieli sabotaż. Tak? Niektóre zapalniki nie zapalały się w tych bombach. Tak? Więc ta bomba spadła i nie pękła. I nasze minerki, zaraz powiem coś o naszych minerkach, mogły wybrać te wszystkie środki tak wybuchające i z tego tworzyły bomby, tak zwane Filipinki. To znaczy brało się pudełka od Sidolu, takie blaszane, to były nasze bomby, tak? Nasze powstańcze bomby. Więc my patrzymy na ten pocisk okropny, no, rozmiarów nie pamiętam, ale patrzymy, przecież to była nasza śmierć, nie? Tak. No dochodzimy tam do PKO, do sztabu głównego i tam jest akurat msza święta. I wtedy te śpiewy po polsku, prawda, i sztandary polskie, czerwono-białe wszędzie wiszą, prawda, w takiej dużej sali, która była zamieniona na kaplicę. Tak, pamiętam to nabożeństwo. No więc to są te pierwsze dni powstania. Ale naloty na Powiśle były tak mocne, że trzeba było wycofać się z Powiśle. Bo myśmy myśleli, że powstanie się skończy za 2-3 dni, prawda? Że od razu Ruscy idą nam z pomocą, bo już nie są po drugiej stronie, tak? I koniec, tak? Tymczasem widzimy, powstanie będzie długie, tak? Tam byłyśmy jakiś czas na Chmielnej i potem przyszedł rozkaz z Chmielnej, Śródmieście Północ już było tak zniszczone, bombardowania, dom po domu oni to bombardowali. I ja od czasu do czasu to sam jakiś rozkaz do wykonania. Pamiętam, byłam instruktorką inspekcyjną tam na kilka ulic i musiałam stanąć nad włazem kanałowym, tak, i pilnować i pomagać wyciągać te przychodzące ze Starego Miasta, to było na ulicy Deotymy, niedaleko Nowego Świata. I prowadzę taki transport, pewnie ich było tam z 15 czy ile, i jeden z nich podchodzi i dotyka, mówi: umyta. Bo na Starówce wody nie było. A wtedy jeszcze była woda w Śródmieściu, ale też było trudno. Tam szło się po wodę z wiaderkiem, a wracało się często z przestrzelonym wiadrem i woda wyciekała. Myśmy pod koniec już mieli tylko jeden kubek wody na dzień, bo tak trudno było o tę wodę. Filtry już były dawno zbombardowane, warszawskie filtry, już w wodociągach nie było wody, tylko kopano nowe studnie pod Warszawą. Więc każda z nas musiała też chodzi z tymi wiaderkami i tak jak mówię, nieraz były przestrzelone. Nie było chleba, nie było jedzenia, nawet szpitale miały zbombardowane zaopatrzenie i tak dalej. Więc Warszawa zaczęła żyć kaszą pluj. Co to było? Powstańcy zdobyli wielkie magazyny jęczmienia, haberbusza. To było po tym już jedyne jedzenie. No ale po ten jęczmień trzeba było pójść z jednej bombardowanej dzielnicy do zupełnie innej. I ja brałam udział w jakichś trzech czy iluś wyprawach. To wyglądało tak. Jest wyznaczony patrol, powiedzmy 20 osób. Każda z dużym workiem i zgłasza się, bo w nocy jednak były lżejsze bombardowania, więc idzie ten patrol cały, tak, jedna po drugiej, pochylone, czasem ten przewodnik krzyczy: rura na górze, rura pod nogami. I w pewnej chwili byliśmy zmęczeni i wychodzimy na powietrze, żeby odetchnąć. To było gdzieś przy ulicy Świętokrzyskiej. Nam powiedziano, my nie wiedzieliśmy, w którym miejscu Warszawy jesteśmy. To wiedział przewodnik tam na dole. Więc wyłazimy z tych kanałów. Warszawa całkowicie zrujnowana. Wszędzie stos tych cegeł, ruin, prawda? Wychodzimy, jest księżycowa noc, zupełnie jakiś bajkowy krajobraz dla nas, bo z tych ciemnych kanałów naraz światło nocne. Tak, oddychamy pełną piersią, a tu naraz rozchodzą się dźwięki fortepianowe. Na parterze któryś z tych zbombardowanych kamienic zostali właściciele, którzy tam mieli fortepian. I ktoś przepięknie gra Chopina. I w tej nocy księżycowej. No i potem znowu dalej z powrotem do Haberbusza i pełne wory tego jęczmienia i z powrotem kanałami. Wtedy myśmy już musieli się przenieść, przekwaterować, bo to były zawsze kwatery narzucone z Warszawy Śródmieście Północ do drugiej dzielnicy, Warszawa, Śródmieście Południe. A te dwie dzielnice były od siebie całkowicie odłączone alejami jerozolimskimi. Dlatego, że to była ta niemiecka trasa działająca w powstaniu, przelotowa. Także tam przez aleje nie można było przechodzić, tylko tam był ogromny tunel, przejście, tak, z barykadami. I wtedy trzeba było mieć przepustkę, żeby przedostać się z Śródmieścia przez tę barykadę na alejach do Śródmieścia Południe. Wtedy Śródmieście Północ paliło się całe. To były straszne widoki, zwłaszcza wieczorem, te płonące jak pochodnie domy. Dostajemy rozkaz, musieliśmy długo czekać, bo najpierw zawsze wojsko to frontowe miało pierwszeństwo oczywiście, prawda, te patrole chłopców. Tak, więc przechodzimy tam i wiem, ktoś głupi dał rozkaz, że my tam będziemy naprawiać mundury te naczapane, więc tam trzeba było przerabiać i tak dalej. Więc kazali nam zabrać maszyny do szycia, tak. To była głupota, bo przecież tam rekwirowaliśmy potem u mieszkańców tego Śródmieścia Południa. No ale tak było, więc pamiętam, że dźwigaliśmy taką maszynę do szycia na drugą stronę. A ta barykada, wiecie, z czego była budowana? Z worków cukru. Bo akurat takie były w dyspozycji, a trzeba było dać duże, wysokie barykady, żeby można było tamtędy pójść. I one musiały być tak duże, bo Niemcy wypuszczali czołgi Goliaty. To były czołgi bez obsady ludzkiej, tylko elektrycznie kierowane, które mogły gdziekolwiek jechać, ale jak barykady były wysokie, to i czołg nie przedostał się, prawda? Dlatego często barykady musiały być wysokie. I tam dostaliśmy się do ostatniej naszej kwatery powstańczej, to był róg Kruczy i Mokotowskiej. Na drugim piętrze, pamiętam, dostaliśmy kwatery, nas było jakieś kilkanaście osób, tak? Oficerów i trochę łączniczek. Ale to była niebezpieczna kwatera. Trzeba do okien pochodzić tylko czołgając się, dlatego że Niemcy siedzieli w ogrodzie botanicznym i stamtąd strzelali do okien natychmiast, jak ktoś się pokazał w oknie. Ale wtedy działały jeszcze, księżnica publiczna działała, ona kazała przynosić najcenniejsze obrazy z mieszkań prywatnych, żeby ocalić przed spaleniem. Także to wszystko było doskonale zorganizowane. Tak, pamiętam, że przyszedł taki inspektor z tej księżnicy publicznej, żeby oglądać, bo to było mieszkanie jakiegoś arystokraty, bardzo bogatego, który nam dali, tak? I on oglądał obrazy po mieszkaniu rozmieszczone i ukradł nam słoik z pomidorami. Tak, taka ostatnia resztka do tej kaszy pluć. Tak, więc spisał te obrazy, owszem, ale to zabrał. Zbliża się kapitulacja. Z kapitulacją było tak, że nikt z nas nie chciał. Myśmy uważali to prawie, że za zdradę, że ma być kapitulacja, ale rozstrzygnęło dowództwo, prawda? Tak, zresztą część mieszkańców już chciało tej kapitulacji, bo to bytowanie w piwnicach, ranni zawsze, chorzy, bez już pomocy lekarskiej, bez jedzenia, bez picia, to były straszne warunki. Także jak wreszcie dowództwo się zgodziło na kapitulację, to było 2 października, prawda? To część mieszkańców odetchnęła. Tak, ale my byliśmy zrozpaczeni, bo przecież nie tego oczekiwaliśmy po powstaniu.
Opór zbrojny i walka orężna wobec najeźdźcy nie były narzucane społeczeństwu przez jakiś rozkaz z góry. Ta decyzja została podjęta przez cały naród samorzutnie, nie w sierpniu 1944 roku, ale już we wrześniu 1939. Ani na chwilę nie mam zamiaru uchylać się od osobistej odpowiedzialności za decyzje, które podejmowałem.
Ale moje losy w tym czasie. Idziemy marszem z ludnością cywilną. Niemcy wszystkich kierowali na Pruszków, ale myśmy postanowili nie dostać się do Pruszkowa, tylko przed tym uciec. Idziemy. Idzie taki wąż ogromny, przynajmniej po 4-5 osób w rzędzie, prawda? Powoli przesuwa się po tej i tej stronie wachy niemieckie z karabinami, żeby nikt się nie mógł z tego węża wydostać. Ale obok nas od czasu do czasu jedzie jakiś samochód, tak? I my idziemy z Wacką i jedzie samochód niemiecki i ma przyczepę. I my wskakujemy do tej przyczepy, tak? Dostajemy się między ciężarówką i przyczepą i wskakujemy do tej niemieckiej przyczepy. A szofer nie wie o tym. I jedziemy. Więc tak o pierwszym brzasku wyskakujemy z tego, tak? I szybko do pierwszej lepszej zagrody i już jest ranek. I dostajemy mleko od tylu tygodni niewidziane i chleb prawdziwy, tak, częstują nas, wiedzą, przyjmują, jesteśmy powstańcy, ludzie byli tacy życzliwi. Niedaleko jest ten Szymanów, gdzie ja byłam tą postulantką. Tak. Więc mówią mi, jak tam dojść. Więc my z Wacką znowu już po śniadaniu idziemy do Szymanowa. dochodzimy, to było dosyć daleko, pewnie ze 2 godziny wędrowałyśmy, ale wiedziałyśmy kierunek, już jest ludność polska przecież, tak. I do furtki tej zakonnej, ta furtianka nam otwiera i ja mówię do matki przełożonej. A matką przełożoną była księżniczka Sapieżanka, a ja ją znałam z mojej kwarantanny tam. Więc ja jej odchylam to i pokazuję ten rozkaz, tak? Wie pani, co ona zrobiła? Ta księżniczka zakonnica klęka i całuje podpis Bora. Taki był stosunek ludności do AK. No tak, przyjmuję do wiadomości ten rozkaz, natychmiast wychodzi, nam każe dać tam jedzenie, umycie się i tak dalej, prawda? I za chwilę, za pół godziny zajeżdża wspaniała bryczka w 2 konie, zaprzężona, bo to są ziemianie, prawda? I z tą bryczką jedziemy do Skierniewic. W Skierniewic mamy jakiś punkt akowski podany przez tę siostrę przełożoną i oni nam kupują bilet, jesteśmy w pociągu, jedziemy przez Częstochowę do Krakowa. No i już organizuje, prawda, łączność. To był koniec mojego powstania.
Ludzi partii, troska o prostego człowieka, o zwykłym, ale jakże czułym sercu, troska o lepsze jego życie, o lepszy jego los i przyszłość jest sprawą najświętszą.
Tak, byłam aresztowana. Z więzienia wróciłam nie po 10 latach, tylko jak nastała odwilż w 1955 roku, wtedy mnie zwolniono. Przecież myśmy ciągle wierzyli w trzecią wojnę, że Polska odzyska wolność. To znaczy było tak, że ja nie mogłam dostać pracy po więzieniu. Ja mam taką teczkę podań o pracy. Proszę pani, ja znałam języki, byłam matematyczką, mało było nauczycieli matematyki. Tak? Miałam doświadczenie nauczycielskie, miałam doświadczenie organizowania młodzieży, ale nie mogłam dostać pracy. Także ja byłam bez grosza. Musiałam żyć z emeryturki ojca. To było tak przykre. Społeczeństwo komunistyczne było inne niż to społeczeństwo w czasie AK. Mnie, tej zmaltretowanej po więzieniu, owszem, ktoś proponował pracę i to ktoś z urzędników, że mogę stróżować nocą przy ciężko chorej. Taką pracę mi proponowali. Więc tak kołatałam o tę pracę. No i wreszcie miałam tego dosyć. W podartej sukni pojechałam do Warszawy. Tam mi koleżanka pożyczyła suknię. Poszłam do ministerstwa o 8 rano. Siadłam u kierowniczki tego i powiedziałam, ja się stąd nie ruszę, póki mi pani da na piśmie, że Polska Ludowa nie ma pracy dla mnie. Na piśmie. Siedziałam do godziny 3, bo ona jednak wstydziła mnie wyprowadzić przez milicję. Ja bym się nie dała wyprowadzić. I 5 minut przed 3 ona przynosi mi kartkę z kleksem dużym, bo tam jeszcze nie na maszynie to było napisane, że mam pójść do kuratorium warszawskiego i dowiedzieć się, czy nie ma dla mnie pracy. W liceum korespondencyjnym w Sierpcu, to jest 80 kilometrów od Torunia i tam miałam dojeżdżać. Tak. Dojeżdżałam z początku, potem sobie tam nocowałam w łóżeczku w sekretariacie szkoły, prawda, i tam byłam. I tam miałam na przykład takie rzeczy. Szkolnictwo dla dorosłych dawało zaświadczenia i umożliwiało zdobywanie matur różnym ludziom z UB, z milicji, urzędników, strażników więziennych, tych służb mundurowych, tak? I ja tam byłam nauczycielką matematyki, ja jestem uczciwy nauczyciel, więc jak były na przykład egzaminy wstępne, ja musiałam niektórym napisać stopień niedostateczny. Oddaję prace ocenzurowane przeze mnie jako niedostateczne dyrektorowi. Dyrektor mnie zamyka w sekretariacie i mówi, nie wypuszczę pani, bo on był w kontakcie z UB. Dopóki pani im nie zmieni to na dostatecznie minus, prawda? Ja tam nocowałam i nie podpisałam tego. Wtedy on mi zabrał tych uczniów, dał drugiemu nauczycielowi, który był bardziej uległy, prawda? I ci dostali się do szkoły. Więc takie były stosunki między innymi. Zniszczyli mi dorobek naukowy. Ja miałam gotową już pracę doktorską, bo przecież ja mówiłam, że w czasie wojny studiowałam w tych przerwach wyjazdów kurierskich, więc musiałam zupełnie od nowa zacząć wszystko, ale udało się. Pamiętam, kiedyś specjalnie przyszedł inspektor szkolny do mnie, bierze mnie tam do pokoju, do dyrektora i mówi: proszę pani ma języki, pani pisze doktorat, ja także piszę doktorat, więc może byśmy wspólny doktorat napisali. To znaczy ja to miałam napisać, a on miał dostać doktora za to, tak. Ale niech pani się zapisze do partii, pani wypłynie na szerokie oceany, prawda, tak mnie nęci tym wspólnym doktoratem i tak dalej. No naturalnie się nie zgodziłam na to, prawda, więc pisałam dalej ten swój doktorat, ale go zrobiłam. I tutaj uczyłam 10 lat w Toruniu i wtedy w tym 10 roku broniłam doktorat na UMK i wtedy miałam znajomego tego rektora późniejszego Uniwersytetu Gdańskiego i ten mnie po doktoracie od razu zatrudnił jako adiunkta tam w Gdańsku i wtedy zaczęłam karierę nauczyciela akademickiego. Wtedy poszła szybko habilitacja i profesura. Miałam ciągle szczęście, bo ja powinnam była paść w ręce gestapo, w ręce no, francuskiej policji, hiszpańskiej policji, potem za powrotem. Ale zawsze udawało się uniknąć tego. Oczywiście tylko dzięki szczęściu.
To były dłuższe fragmenty tryptyku, który nagrałam z panią profesor Elżbietą Zawadzką i jedyną kobietą cichociemną pseudonim Zo. Rozmawiałyśmy długo i powstał też tryptyk znacznie dłuższy niż mogli państwo tego posłuchać, bo nie zdążyłam wam, drodzy słuchacze, opowiedzieć na przykład o tym, jak pani profesor Zawadzka wyskakiwała z pociągu, jak jeszcze do momentu, kiedy została cichociemną na Śląsku, w AK jako kurierka do Berlina, potem z Warszawy kurierka do Berlina, przewoziła meldunki, pieniądze kiedyś, jak była wsypa, jak śledzili ją gestapowcy. Tego wszystkiego niestety nie udało mi się opowiedzieć, bo czas się kończy. Ale obiecuję państwu, że na pewno w najbliższym czasie tę część życia pani profesor Zawadzkiej od 1939 roku do momentu, kiedy została cichociemną, to państwu oczywiście opowiem. A teraz już muszę się pożegnać. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.